Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Przedwczoraj, 9 stycznia, w szpitalu w Chrzanowie zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Polski Ormianin, kresowiak, działacz niepodległościowy i solidarnościowy, prezes Fundacji imienia brata Alberta, działacz społeczny, który całe życie walczył o pamięć zbrodni wołyńskiej. Postaci, osobie, dorobkowi księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego będzie poświęcony dzisiejszy Arsenał Kultury. O księdzu Isakowiczu-Zalewskim rozmawiam z moim gościem, Piotrem Szelongowskim, wieloletnim przyjacielem, wolontariuszem Fundacji Brata Alberta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie i miło mi gościć Ciebie tutaj u mnie w domu, gdzie ksiądz wielokrotnie przebywał. Jesteśmy w pokoju, w którym nierzadko spał.
Jak rozpoczęła się ta wasza znajomość? Znacie się wiele lat. Wielu poznaniaków wspomina ciebie jako tę osobę, dzięki której mogła osobiście poznać księdza Isakowicza-Zaleskiego. Najczęściej, chyba właściwie ty jedyny w Poznaniu, organizowałeś spotkania z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Jak rozpoczęła się ta znajomość?
Były chyba ze dwa wyłomy, że ktoś inny zaprosił, ale faktycznie ten pierwszy raz mi się udało to zrealizować. Poznałem go w taki sposób, że kiedy zacząłem się interesować ludobójstwem na Wołyniu, przez pewien czas jakby działałem samoistnie i w internecie raczej ukrywałem się z tym wszystkim anonimowo, ale w pewnym momencie zauważyłem, że to nie ma większego niestety sensu, bo te moje wypowiedzi były przekręcane, czy w ogóle wykasowywane z portali społecznościowych, czy też w ogóle ze stron komentarze. No i podjąłem decyzję wtedy skomunikowania się z takimi najważniejszymi osobami, które działają w temacie, czyli z panią Ewą Siemaszko i z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Napisałem po prostu, wchodząc na jego blok maila, to był 2008 rok. Żyła wtedy mocno ta sprawa księża wobec bezpieki, ta książka. I pamiętam doskonale, jak zacząłem ten mój list do niego. Pisałem, że jeżeli myśli, że chcę odejść ze stanu kapłańskiego, to jestem cały za tym, żeby trwał mimo wszystko. No i on odpowiedział mi, że oczywiście tam to wszystko było rozwinięte odnośnie tej sprawy ludobójstwa i odpowiedział mi na tego maila. Mówił, że faktycznie miał takie przemyślenia, bo ten atak na niego był bardzo potężny, kiedy mówił o tych sprawach związanych z tymi agentami UBCI w kościele. I tak się wywiązała jakaś nasza wstępna znajomość. Potem zadałem mu pytanie, czy zechciałby przyjechać do Poznania. On mówił, że bardzo się ucieszył, bo do tej pory nikt go jakoś w Poznaniu nie chciał oglądać. No i zacząłem zastanawiać się, jak to zrobić. No, udałem się do dwóch stowarzyszeń kresowych. Już jedno znałem, to Krzemienieckie, bo miałem okazję być na takiej dużej konferencji PSL-u w Warszawie. Tam poznałem panią Ewę Siemaszko, z którą też już korespondowałem. Wtedy dostałem od niej jej ojca książkę w prezencie. I podjąłem taki pomysł, że ponieważ sam jeden byłem jakby to, można powiedzieć, nikim, tak? Więc uznałem, że jeżeli zaangażuję w to jakieś tam stowarzyszenia kresowe, to będzie mi łatwiej, szczególnie jeżeli chodzi o załatwienie lokalu. I faktycznie udało się to zrobić w takiej wyższej szkole na ulicy Kutrzeby.
Jakie na tobie wrażenie wywarł ksiądz Isakowicz-Zaleski? Co to była za postać? Jaki to był rodzaj człowieka? Bo znamy go, wydaje mi się, dosyć szeroko z różnych wystąpień medialnych, z publikacji. Rzeczywiście miał tę naturę łączenia ludzi wbrew swoim niezłomnym poglądom i nie uciekaniem się do jakichś kompromisów, żeby się komuś przypodobać. Ale jaka to była postać bezpośrednio? Jakiego formatu to był człowiek?
Wrócę do tego spotkania. Przede wszystkim przyszło prawie 300 osób, także to był duży sukces. Byłem zaproszony wtedy przez tego rektora. Chciał go tam tak zaprosić, ale ksiądz nie chciał tak za bardzo, że tak powiem, po oficjalnych tematach chodzić. I przyjechał do nas do domu, tutaj właśnie. Małżonka już przygotowała kolację. No i mieliśmy okazję właśnie odbyć tą taką naszą pierwszą rozmowę. Opowiadał nam oczywiście o swojej działalności, szczególnie związanej z Fundacją Brata Alberta i wtedy pamiętam te bardzo takie słowa, które utkwiły mi w głowie. w trakcie, to była oczywiście bardzo rozbudowana rozmowa, i powiedział wtedy tak, że wiecie, że ci ludzie, którymi się opiekuję, to po prostu to są tacy naturalni, prawdziwi, bo ta ich choroba to inwalidztwo, tak, że są niepełnosprawni intelektualnie, jakby uderza w to, że oni są pełni uczuć, tak, wrażliwi, emocjonalni i nie znają pojęcia kłamstwa.
Wspominałam, że postać księdza Isakowicza-Zaleskiego jest szeroko znana, ale gdybyś miał tak w paru zdaniach opowiedzieć nam, przybliżyć tę postać, ten mój krótki wstęp już to w paru lakonicznych słowach określał, ale jak wyglądało to życie zawodowe kapłana, człowieka, społecznika księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego?
Żeby go dokładnie poznać, to trochę potrwało, bo w tym 2009 roku, po tym pierwszym spotkaniu, udało mi się zrealizować, jak to się mówi, ciągiem dwa następne. Pojawił się kolega z IPN-u, który zapoznał mnie z redaktorem Innych Oblicz Historii i doprowadziłem do tego, że rozpoczęliśmy pracę nad filmem Zapomnij o kresach dokumentalnym i znów właśnie ta uczelnia i tam ksiądz przyjechał ponownie. Jeszcze wcześniej zrobiłem od razu w Świebodzinie spotkanie z nim. Dlaczego to mówię? Bo to dla niego był jakiś tam, powiedzmy, wysiłek, to ciągłe jeżdżenie. Zresztą on wielokrotnie to akcentował, ale też był i zadowolony. Widział, że są to postępy pewnych działań. Film został nakręcony, pierwsze zdjęcia właśnie były z nim realizowane na Kutrzebę, potem dalej już ze świadkami. I tak przez kilka lat się komunikowaliśmy i poznawaliśmy. I pamiętam taką sytuację z Radymna w 2013 roku, kiedy to byliśmy też właśnie wspólnie, tam już ileś było tych spotkań, już byłem parę razy w Radwanowicach u niego. Jeszcze cały czas było proszę księdza, panie Piotrze. No i tam właśnie w Radwanowicach wyciągnął do mnie rękę i powiedział, że przechodzimy na ty, że to wszystko, co robimy razem, to będzie na pewno skutkowało jakąś dłuższą współpracą i musimy się po prostu stać przyjaciółmi. I w tym momencie też ksiądz się zmienił, nie? Bo wcześniej jakby, ja rozumiem to, bo przecież otaczało księdza bardzo wielu ludzi o różnych intencjach, można by powiedzieć. I na pewno chciał w jakiś sposób rozpoznać, z kim ma do czynienia, ale od tego czasu stał się naprawdę przyjacielem.
Rozmawiamy w pokoju, w domu, w którym gościłeś się zawsze w Poznaniu, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Nie bez powodu, przed nami też piętrzą się książki i jego autorstwa. Tych publikacji było 14. Sporo, 14. Też wspominamy o nich, bo skoro już fizycznie nie ma z nami tutaj na ziemi księdza Tadeusza, no to pozostały jeszcze te książki, oczywiście mnóstwo też nagrań telewizyjnych, radiowych, ale książka jest chyba takim szczególnym przedmiotem, takim szczególnym kontaktem z autorem. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o tych książkach, które dla ciebie były najistotniejsze. Moja osobiście znajomość z postacią księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zaczęła się od książki Księża wobec bezpieki. To rzeczywiście była książka poruszająca środowiska różne, ale które z tych książek pokażą nam, przybliżą, pozwolą nam na to, że ksiądz Tadeusz Isakowicz będzie mógł być cały czas z nami.
Księża wobec bezpieki, to pamiętam, jak mi Tadziu właśnie opowiadał, jak powstała ta książka. W ogóle to jest książka, którą wtedy dostaliśmy od niego w prezencie za gościnę w tym 2009 roku dla rodziny Szelangowskich z podziękowaniami za gościnę. Tak brzmi dedykacja. Potem już, kiedy siedzieliśmy wiele razy i razem rozmawialiśmy, to opowiadał właśnie, jak powstała, że dowiedział się o odnalezieniu tej całej swojej teczki. Tak go to poruszyło, że postanowił coś z tym zrobić, ponieważ dowiedział się, że już był inwigilowany od poziomu seminarium, nie? Przez swoich, że tak powiem, współbraci, można by powiedzieć. I to było naprawdę takie, czuć było w tej jego wypowiedzi taki ból. Nie mógł się z tym pogodzić, że są ludzie, którzy potrafią zdradzić w taki sposób, z różnych przyczyn. Także to jest taka książka, myślę, pełna dla niego takich emocji. Gdzieś to tam na pewno brzmi. Parę razy wracaliśmy do tego, zresztą ja jeszcze lata wcześniej widziałem ten nieszczęsny film z tej, można powiedzieć, wizji lokalnej, gdy był ten drugi napad na jego życie na plebanii, gdzie musiał się kulać po podłodze, pokazując, jak był wiązany i tak dalej, a ci wszyscy esbecy i milicjanci stali nad nim. Już wtedy nie znałem księdza, a już wtedy było to dla mnie wstrząsające, że ktoś może tak potraktować ofiarę napadu. Także to pokazuje, jaki to był system nieludzki. Drugą taką książką, a w zasadzie można by powiedzieć pierwszą, bo przez taką chwilę, takie to było moje pierwsze spotkanie, specjalnie jechałem i to było na Śląsku, w Lubiniu. Wtedy dostałem od niego książkę Moje życie nielegalne, oczywiście przeczytałem ją jednym tchem. I tą książkę polecam wszystkim, bo to jest wspaniała autobiografia pokazująca jego naprawdę w skromny sposób to, co miał w głowie, co było dla niego ważne, a najważniejsza była pomoc innym ludziom, szczególnie tym, którzy tej pomocy szczególnie wymagają właśnie niepełnosprawnym intelektualnie. I to jest taka miara ludzkiego dobra. I to jest dla mnie bardzo ważna książka i polecam wszystkim. Oczywiście są informacje o kresach i o seminarium, o tym wszystkim, co go spotkało. Tu się naprawdę można dowiedzieć, z kim się ma do czynienia i kto to był ksiądz Tadeusz. Oczywiście o jego pochodzeniu ormiańskim też. Był taki fajny wyjazd, też dawał mi znać. Jechaliśmy do Lwowa, bo odnalazły się doczesne szczątki arcybiskupa i jechaliśmy specjalnie zaproszeni tam takim specjalnym autokarem. Pamiętam, że jechaliśmy przez granicę specjalnym pasem dla polityków, także nie byliśmy kontrolowani. To tak było naprawdę właśnie z grupą Ormian. To jest jedno. Tych książek jest naprawdę dużo. Wszystkie miałem okazję przeczytać. Personalnik subiektywny, Kościół ma być przezroczysty, to jedna z ostatnich, które dostałem od niego. Książka, która powstała, można by powiedzieć, trochę pod kątem tego właśnie dokumentu. Nie zapomnij o kresach. Dokument się nazywał Zapomnij o kresach. Zresztą celowo to się w ten sposób nazywało z uwagi na to, że odczuwaliśmy wtedy, że ktoś chce nam wtłoczyć w głowę, żebyśmy zapomnieli o tych kresach. Także to też taką książkę ksiądz Tadeusz napisał.
W naszej rozmowie przysłuchuje się, towarzyszy nam twoja córka Emilia. Z tego co wiem, to też miałaś okazję poznać księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i chciałam zapytać o jakiś szczególny moment, który może zapamiętałaś z tego spotkania.
Dzień dobry, tak. Poznałam księdza, co prawda już dawno temu, kiedy byłam małą dziewczynką, ale tego nie pamiętam. Także opowiem o spotkaniu, kiedy odwiedziłam księdza w fundacji z rodzicami i wtedy u niego nocowaliśmy. Wtedy po jakimś czasie usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy rozmawiać i rozmawialiśmy wiele godzin. Ksiądz nas poczęstował jedzeniem, biciem, było bardzo miło i pomimo, że słuchałam tych rozmów, też się odzywałam, śmialiśmy się, to jednak przez cały czas skupieniem wracałam do rąk księdza, ponieważ od razu jak usiedliśmy, to widziałam je całe, leżące na stole, oparte, zwracały uwagę i zastanawiałam się, co to są za blizny i po prostu nie mogłam się skupić na niczym innym i starałam się nie wpatrywać za długo, nie chciałam być niegrzeczna, ale no, nie mogłam myśleć o niczym innym, bo jednak były bardzo wyraziste. I kiedy wróciliśmy do pokoju, to zapytałam rodziców, czy tatę dokładniej o te blizny, żeby usłyszeć szczegółową tą historię, co się stało. Nie wiedziałam, czy mogę o to zapytać księdza. Także tata mi wytłumaczył o tej napaści i o tym, co spotkało księdza. I wtedy to wywarło na mnie duże wrażenie i bardzo mnie zdziwiło, ale też przygnębiło, że tak dobrego człowieka może spotkać coś takiego. A ksiądz był, widać było to od razu przy rozmowie, że był bardzo życzliwym i szczerym człowiekiem. I że po prostu cieszyła go obecność drugiego człowieka. I samo to, że może z nami rozmawiać i tak samo odczuwał do innych ludzi, do swoich podopiecznych. Widać było tą po prostu tą radość z czynienia dobra. I to według mnie jest właśnie najważniejsze, że ksiądz był szczery w tym, co robił i po prostu chciał żyć w takiej wspólnocie, wspólnym zrozumieniu i wspólnym czynieniu dobra. Także Naprawdę to było straszne, te blizny, i blizna to jest coś, co pozostanie na całe życie. I wiem, że ksiądz też pamiętał o swoich bliznach.
Przeglądasz tomik wierszy księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Widzę, że masz otworzony ten tomik na wierszu Dziedzictwo. Mogłabyś nam przeczytać ten wiersz?
Tak, pewnie przeczytam. Dziedzictwo. Otrzymałem w spadku ormiańską duszę, lwowski akcent, kresowy patriotyzm, ukraińską tęsknotę za Bogiem, białoruski dworek, protoplasty Marcina i jego przyjaźń z żydowskim rabinem, trwogę przed tatarskim zagonem, ślady po rosyjskiej nachajce, obóz przejściowy na wołoskiej ziemi, wspomnienie węgierskich honwedów. To całe dziedzictwo bogate i trudne pomoże mi być Polakiem, co żyjąc w łacińskiej kulturze zachowa obywatelstwo wschodniej Europy.
Bardzo ci dziękuję. Wracamy do rozmowy z Piotrem Szelongowskim, wieloletnim przyjacielem, wieloletnim wolontariuszem Fundacji Brata Alberta. Tych działalności, tego dziedzictwa księdza Isakowicza-Zaleskiego, jak chociażby mogliśmy to wyczytać z wiersza Dziedzictwo, było bardzo wiele. Która twoim zdaniem część księdza Isakowicza-Zaleskiego była dla niego najistotniejsza, bo czy w ogóle rozróżniał, czy jakoś stosował jakąś gradację? Co było taką esencją jego życia? Co go tak napędzało? Bo bardzo często był najbardziej wyrazisty w mediach poprzez te wypowiedzi na temat rzezi wołyńskiej i tej niezłomnej walki o pamięć. Zresztą też już przeszły chyba do powszechnego języka jego słowa dotyczące pamięci o rzezi wołyńskiej.
Bezwzględnie tutaj muszę poprawić ciebie, ludobójstwie, bo to było nasze główne działanie, żeby doprowadzić w końcu do tego, żeby uznano to za ludobójstwo, tak jak to prawnik Rafał Lemkin przedstawił po II wojnie światowej, i zresztą ta definicja została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako ta kluczowa, oznaczająca tę kwestię. I o to walczyliśmy, nie? I cały czas walczymy, jak widać, bo wszyscy gdzieś tam gubią się i mówią właśnie rzeź, jakieś pogromy czy coś. Nie, wszystkie te aspekty odnoszą się do ludobójstwa. Tak? To było celowe zniszczenie pewnej grupy narodowościowej, etnicznej. Taki był plan, żeby wymordować. I to nie chodzi w tym momencie o to, czy to było 6 milionów, czy 60 tysięcy. Tak? Chodzi o to, że plan wiązał się z tym, żeby całkowicie zetrzeć z powierzchni ziemi, z danego terenu właśnie pewną określoną grupę. Było dla niego najważniejsze w tej kwestii takiej historycznej i jego pochodzenia, ponieważ obydwie jakby gałęzi jego rodowe, i ormiańska, i polska, były dotknięte tym. Gdzieś to na pewno funkcjonowało przez lata w rozwoju jego rodzinnym, ale w kwestii tej takiej najgłębszej, moralnej, etycznej, to była miłość do drugiego człowieka, i właśnie dlatego tutaj przedstawiam się jako wolontariusz fundacji, ponieważ ta pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie to było dzieło jego życia i tym się zajmował, tak? Proszę zwrócić uwagę, że przy każdej okazji naprawdę był doskonałym menadżerem pod tym względem. Jeżeli będziecie przysłuchiwać, moi drodzy państwo, słuchacze, jego wypowiedziom, to zawsze wrzucał jakąś informację o fundacji, tak, że mamy 38 ośrodków, że mamy na przykład 1400 podopiecznych, że w Radwanowicach działa właśnie ta główna baza fundacyjna. Dlatego też nie mogłem przeżyć, kiedy były takie programy w telewizji, bodajże 2010 czy 2011 rok, w trzecim programie telewizji właśnie o działaniach tej fundacji. Zresztą w pierwszym programie wystąpił mój kolega ze swoim synem z Poznania, niepełnosprawnym intelektualnie, w bardzo poważnym stanie, i zostały te programy zdjęte, tak? Tam Ania Dymna występowała właśnie z księdzem i zapraszali różnych ludzi i mówili właśnie o problemach związanych z po prostu opiekowaniem się tymi ludźmi, nie? Bo to jest naprawdę wyzwanie. Oni są dziećmi od początku do końca, nie? I kiedy zabraknie ich prawdziwych rodziców, są całkowicie bezradni. I głównym celem księdza było doprowadzenie do tego, żeby ten główny ośrodek fundacji w Radwanowicach właśnie przygarnia potem takie osoby, które już nie mają nikogo bliskiego.
Zapytałam twoją córkę Emilię o szczególny moment spotkania z księdzem i czy ty też miałeś, jako osoba dorosła, która już wiele o księdzu wiedziała, czy też miałeś taki szczególny moment, w którym zobaczyłeś taką pełnię tej postaci jako człowieka i kapłana?
Tu muszę zaskoczyć, bo powiem tak, te takie najbardziej fajne momenty to były tutaj, gdy przyjeżdżał, siedzieliśmy sobie i opowiadał kawały. Po prostu. To było niesamowite.
Gdzie tkwi twoim zdaniem ta tajemnica łączenia niezłomności, niepoddawania się, bycia właściwie żelaznym obrońcą zasad, prawdy, wojownikiem walczącym o dobro drugiego człowieka z taką łagodnością, poczuciem humoru, bezpośredniością? Skąd się takie cechy, jak się takie cechy nabywa?
Wiara, po prostu wiara. Był księdzem. To go przygotowało do tego wszystkiego. Myślę, że z domu dużo rzeczy też wyniósł. No i miłość do drugiego człowieka. Nie? Ten wybór patrona fundacji też myślę, że ma duże znaczenie. Być dobrym jak chleb. Piękne słowa to są. Trzeba umieć je jakby zrozumieć. Trzeba w to wejść. Trzeba spotkać tych ludzi, zobaczyć, z kim się ma do czynienia. Trzeba się przełamać, trzeba zostać wolontariuszem. Trzeba po prostu dotknąć tych ludzi i być dobrym jak chleb. I myślę, że to, że robił dobrze, pomagał tylu ludziom, myślę, że to go ciągle budowało. I tak jak powiedziałem poprzednio, to budowało też wszystkie te inne jego pozostałe działania. Bo dochód z książek, z wszystkich możliwych sytuacji, w których brał udział, szedł po prostu na utrzymanie fundacji. On tak naprawdę nic nie miał, wszystko było fundacji.
Chciałam zapytać o tę umiejętność, tak chyba nam wszystkim obecnie potrzebną, umiejętność łączenia ludzi, umiejętność łączenia wokół prawdy, wokół słusznej idei, ludzi o różnych światopoglądach, różnych wyznaniach chyba też, różnych sympatiach politycznych. Czy myślisz, że możemy powiedzieć, że to będzie jakieś dziedzictwo księdza Tadeusza, właśnie to łączenie ludzi z różnych opcji?
Miał tą umiejętność pozyskiwania ludzi dla idei przez samą swoją charyzmę i tak jak nawiązaliśmy do tych wydarzeń walki o niepodległość Polski, bo po prostu walczył o tą niepodległość za komuny, bo komuna to była okupacja wrogich sił. I to też było taką, myślę, rzeczą, która przekonywała bardzo wielu ludzi z różnych środowisk do niego. A kiedy tam przyjeżdżali do niego do Radwanowic i widzieli go otoczonego wszystkimi tymi niepełnosprawnymi, no to chyba już nie mieli żadnych wątpliwości, co robi i po co robi. Także ten zmysł menadżerski owocował po prostu tym, że ta fundacja mogła się rozwijać, mogła pozyskiwać potrzebne środki. Jeżeli go drzwiami nie wpuszczali, wchodził oknem, jeżeli nie dawało rady oknem, to kominem. Po prostu na niego nie było sposobu, żeby nie osiągnął tego, co chce i to jest niezwykle cenne. Co najważniejsze, wszędzie była etyka i moralność, tak? I to jest piękne, jak tak się przysłuchacie, drodzy Państwo, jego wypowiedziom, to tam nikomu nie robi w nich krzywdy, nie? Wszędzie mówi o tym szacunku chrześcijańskim, katolickim do drugiego człowieka, nawet jeżeli mówi o tych złych ludziach.
Rozumiem, że możemy to też czytać jako takie zadanie dla nas, od księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego.
To jest właśnie najważniejsze przesłanie, jakie zostało po Tadeuszu. Ja jestem pewien, że ja się zmieniłem bardzo pod jego wpływem.
Jeszcze na koniec chciałam zapytać o rzeźbę, którą przyniosłeś, żeby towarzyszyła tej naszej rozmowie. Tak, audycja dobiega końca, ale to mnie jeszcze zaciekawiło. Dlaczego ona tutaj się podczas tej naszej rozmowy znalazła?
Ksiądz mi ją przywiózł, bo to jest taki podarek od jego podopiecznych, który po prostu przekazali mi w ramach wdzięczności za tą skromną pomoc, którą próbuję i będę próbował robić w stosunku do nich. I naprawdę chciałbym, żeby wszyscy też się jakby w to włączyli. To jest dla mnie bardzo taka ważna rzecz, bo oni po prostu potrafią się odwdzięczyć, potrafią dostrzec drugiego człowieka. Mimo tego, że może wam się wydaje, że są jacyś tacy zamknięci w sobie, to nie jest prawda. Wielokrotnie, jak tam bywałem, to poznałem tych ludzi, otwierali mi na przykład drzwi, bo zdarzało mi się przyjeżdżać, kiedy księdza nie było. Wiesz, przyjeżdżałem o 12, pierwszej w nocy. Taki bardzo sympatyczny chłopak mi zawsze pomagał w wejściu do miejsca zamieszkania. Tam było dla nas przygotowane jakiś posiłek. Naprawdę niesamowicie ciepli, mili, kochani.
Nasza audycja dobiega już końca. Ja tylko chciałam przekazać Państwu jeszcze informację, że msza żałobna za księdza Tadeusza będzie odprawiona w środę 17 stycznia w kościele parafialnym w Radwanowicach o godzinie 12. Natomiast w czwartek 18 stycznia w kościele parafialnym w Radwanowicach o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa i po niej nastąpią obrzędy ostatniego pożegnania księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na cmentarzu parafialnym w Rudawie. Bardzo dziękuję za uwagę. Gościem, gospodarzem dzisiejszego Arsenału Kultury był Piotr Szelongowski, wieloletni przyjaciel, wolontariusz Fundacji Brata Alberta, założonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Dobranoc Państwu, było mi bardzo miło gościć Was u siebie.
I pamiętajmy o Fundacji, bo tego z pewnością ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski by sobie życzył, żeby zadbać po jego odejściu o podopiecznych Fundacji Brata Alberta. Do usłyszenia.